No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam wszystkich bardzo gorąco, a szczególnie księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, którego nie muszę nikomu przedstawiać, ale będzie miło, jak sobie zaklaszczemy, a szczególnie księdzu Tadeuszowi. Ja jedynie powiem, wczoraj w czasie jednego z pytań o wizytę księdza Tadeusza w naszej parafii, ktoś tam zadając mi pytanie, ja mu odpowiedziałem, że księdzu Tadeuszowi wiele zawdzięczam, chociaż ksiądz Tadeusz wszystkiego nie musi wiedzieć, o pewnych rzeczach wie, a o pewnych nie, bo jak ksiądz często wypowiada się publicznie, to nawet jak ksiądz o tym nie wie, to i tak wiele osób jest wdzięcznych księdzu za to, że ksiądz jest odważny i to, co dzisiaj mówiłem też na początku przy świętej, mimo że Kościół księdzu Tadeuszowi wiele zawdzięcza, to często Kościół tego jeszcze nie widzi, nie rozumie, albo wręcz działa tak, jakby ksiądz Tadeusz wręcz szkodził Kościołowi, ale Kościół też w wielu elementach musi dojrzeć i dojrzy również do tego, że księdzu Tadeuszowi oficjalnie podziękuje, ale my też jesteśmy Kościołem i nasza obecność to też jest takie podziękowanie za księdza działalność. Więcej już nie mówię, oddaję księdzu Tadeuszowi głos do miłego spotkania.
Dziękuję bardzo za zaproszenie księdzu proboszczowi. Pierwszy raz widzę go na żywo, bo do tej pory tylko znamy się z internetu, z Twittera. Nawet jest taki ranking prowadzony przez różne osoby, który z duchownych ma najwięcej tych wejść i innych tak zwanych kontrakcji. No, ksiądz proboszcz tu jest liderem. Mnie tam przypada...
Ścigamy
się. Czasami mi się uda. W niektórych miesiącach. Ale to jest nowa epoka, że trzeba wykorzystywać wszystkie media, nowinki. Tak jak robił to zresztą święty Maksymilian Kolbe, który przecież zakładał i radio, i drukarnię, i uczył się języka japońskiego, i dziesiątki innych rzeczy. Nie po to, żeby szukać sobie nowych zajęć, tylko po to, żeby to służyło ewangelizacji. Cieszę się bardzo, że to spotkanie ma taki charakter kameralny, rodzinny. Można oczywiście zadawać pytania. Później ja się pytań nie obawiam, mogę na niektóre tylko nie odpowiedzieć, ale, bo po prostu nie będę wiedział. I zacznę może od takich osobistych spraw związanych z Poznaniem, bo Poznań, miasto piękne, królewskie, o czym dzisiaj mówiłem na homilii, mnie się kojarzy trochę inaczej, bo pierwszy raz w życiu w Poznaniu byłem tutaj będąc żołnierzem, dlatego że moje pokolenie księży było wcielane do wojska. Nie wszyscy, do dziś nie wiadomo według jakiego mechanizmu. Kiedy wstąpiłem do krakowskiego seminarium duchownego, zaraz po maturze, no to dowiedziałem się po 3 tygodniach studiów, że 1/3 mojego rocznika, w tym także ja, mamy odbyć 2-letnią służbę wojskową, co było dla nas niesamowitym zaskoczeniem. Wprawdzie mówiono o tym, że może część pójdzie do wojska, ale wtedy poszło bardzo dużo. No więc moje pierwsze spotkanie z Poznaniem to było na poligonie w Biedrusku. Dlatego, że nas kleryków zbierano w takie, nazywało się to bataliony ratownictwa terenowego. Polegało to na tym, że jedynym uzbrojeniem, jakim posiadaliśmy, to była wyrzutnia ziemia-powietrze, czyli łopata. Jak ktoś bił ziemię, to leciało do góry. Tutaj w Biedrusku no jest trochę mojej krwawicy, jak i innych kolegów księży, niektórzy nawet biskupami zostali. Też tutaj budowaliśmy strzelnice czołgowe w Biedrusku, ale to akurat był czerwiec roku 1976 i wtedy powstały takie komplikacje, bo dowiedzieliśmy się z mediów, wtedy cenzurowanych, że są zamieszki w Radomiu, w Płocku, w Ursusie. No i zrobiono nam taki stan alarmowy. No oczywiście mówiono, że warchoły z Radomia rozrabiają, czyli robotnicy, którzy w 76 roku zbuntowali się przeciwko władzy, podwyżkom i tak dalej. No to rzeczywiście wtedy po raz pierwszy no, zetknąłem się z tym, że właśnie wojsko no, to jest część całej instytucji komunistycznej. Wprawdzie mówią za mundurem panny sznurem, wiadomo, ale równocześnie no, jednak była indoktrynacja. Tutaj dodam, że te nasze jednostki kleryckie, a były trzy takie w Polsce. Ja byłem w Brzegu na Dolnym Śląsku i tutaj nas włożono czy do Biedruska, czy na inne poligony. No to ile w normalnej jednostce były 2 godziny tygodniowo zajęć politycznych, to w naszej jednostce było 8. Skutek był taki, że wszyscy, którzy wyszli z tych batalionów, byli zaciętymi antykomunistami. Później, no co było też takim przykładem, że ta indoktrynacja odgórna jest oczywiście nie daje dokładnie odwrotny efekt. Natomiast z miłych spraw tutaj, no w Biedruska mieliśmy okazję kilka razy być w Poznaniu na przepustce, wtedy jako klerycy no to szliśmy do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie zawsze nas herbatą ktoś poczęstował litościwie. I, no i zwiedzaliśmy miasto, więc przypominam to dlatego, że jest to takie moje osobiste doświadczenie. Drugie doświadczenie też jest już z czasów kleryckich, a ściśle mówiąc tuż po święcenia, dlatego że ja zostałem wyświęcony tam przez to wojsko 2 lata przerwy miałem dopiero w roku 1983 i to było tuż przed wizytą papieża Jana Pawła II. I wtedy tuż po święceniach myśmy dostali miesięczny urlop po to, żeby właśnie między innymi móc pojechać na te spotkania. Ja wybrałem wtedy Poznań właśnie dlatego, że pamiętałem to miasto z czasów wojska. Przyjechałem i nocowałem, do dziś to pamiętam, u księży Zmartwychwstańców Wilga. No i przed mszą świętą, na którą wybierałem się, bo to ogromne tłumy. Ja już nie pamiętam, w którym miejscu to Poznania była tam. Tak, ale nie doszedłem. Dlaczego? Dlatego, że proboszcz mówi tak, słuchaj, no ja byłem dosłownie 2 tygodnie może poświęcenia. I powiedział tak, wiesz, trochę jest ludzi w kościele, to byś usiadł przed tą mszą papieską i spowiadał. Spowiadałem pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz, bo nigdy w ciągu tych jeszcze 2 tygodni poświęceniach nie miałem okazji. No i skutek był taki, że ja już na mszę papieską nie poszedłem, bo spowiadałem cały dzień. Wtedy ogromne ilości ludzi przychodziły. No było to wielkie przeżycie dla mnie jako duchownego, bo co innego słyszeć od naszych profesorów, być może najpierw na pierwszej parafii gdzieś na wiosce, a co innego nagle być rzucony na tak głęboką wodę jak spowiadanie ludzi, którzy bardzo często spowiadali się z ogromnego okresu życia, bo te pielgrzymki papieskie, co trzeba jednak podkreślić, były takim pozytywnym przeoraniem społeczeństwa, że wielu ludzi pod wpływem takiej wizyty chciało uregulować swoje sprawy z Panem Bogiem. Więc to nie było tak, że wizyty papieskie to tylko była ta strona zewnętrzna, bardzo ważna, bo ona się przyczyniła też do zmian społecznych w państwie polskim, ale była to ewangelizacja i dlatego słusznie mówi się, że to jest pielgrzymka papieska, a nie wizyta papieska, bo wielu ludzi korzystało z tej okazji. Myślę, że ci, co pamiętają te pielgrzymki, są z tego pokolenia, to też mają swoje doświadczenia w tej sprawie. W Poznaniu także dowiedziałem się, znaczy ślubując przed wyjazdem do Poznania, że kardynał Macharski, który był naszym przełożonym, zadecydował, że nie pójdę na parafię, tylko pojadę na studia do Rzymu. To wiązało się z tym, co może w drugiej części powiem, że od samego początku władze kościelne, te seminaryjne, no, wskazywały, że moja rodzina ze strony mamy jest obrządku ormiańsko-katolickiego, że brakuje księży, że powinienem się w tym kierunku kształcić, uczyć języka. I rzeczywiście, chociaż byłem na praktyce diakońskiej, ale już na parafię miałem jechać do Rzymu. Niestety tego paszportu nie dostałem. Kilkakrotnie występowałem o ten paszport, dostawałem odmowy, no i zawsze był tam ta sama formułka, że odmawia się z powodu paszportu, paragraf tam 7, punkt 3 i tak dalej. Mnie w końcu to, po którymś razie tej odmowy, a to było na przestrzeni kilku lat, no postanowiłem pójść do Rady Miejskiej, bo taka była wtedy, tam były te dzienniki ustaw, żeby zobaczyć, co w tym paragrafie tam jest, jaki jest powód, tak? No więc doczytałem się tam, że odmawia się paszportu z powodu niepłacenia alimentów i innych ważnych powodów społecznych. I jak się odwoływałem po raz kolejny, to pisałem, że ja no nie mam powodów płacić alimentów, że jestem właśnie z tych innych ważnych powodów społecznych. Ale do roku 89 paszportu nie dostałem. Wtedy było tak, że trzeba było mieć paszport, iść do urzędu, nie można było mieć w domu. To inna epoka. Młodzi tego w ogóle nie rozumieją, jaka to była epoka. No ale w tym czasie również byłem związany ze wspólnotami ruchu Wiara i Światło, które nazywały się popularnie Wspólnoty Muminków. Tu w Poznaniu też był mój bardzo dobry kolega Wojtek Ber, piszący przez samo H, był Wacek, przepraszam, Wacek Berg, to jest człowiek świecki, był takim animatorem tych wspólnot, powstawały w różnych miastach, ja jeździłem jeszcze jako kleryk na te obozy, organizowałem też te wspólnoty, katechizacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, to była taka praca pionierska, bo wtedy się w ogóle nikt nie przejmował tego typu osobami. No więc jak nie mogłem pojechać do Rzymu, a kardynał jeszcze był taki trochę uparty, mówi, jak ci w tym roku nie dali, to startuj w przyszłym roku, czy za pół roku. Więc on też się czuł taki trochę dotknięty, że on tu wystawia skierowanie, a władza nie chce tego paszportu dać. Więc ja w tym czasie zacząłem się bardziej angażować w te wspólnoty. Byłem oczywiście na parafii jako wikary, ale miałem takiego fajnego proboszcza, już nieżyjącego, no, który mówi, wiesz, on w niedzielę, żebym był na niedzielę, ja to nie mówię po to, żeby demoralizować tutaj młodych wikary, że trzeba być tylko w niedzielę, ale on mówi, no wikary, no w ogóle jak przyszedłem na parafię, to była taka parafia, jak ksiądz miał w Piłce, czyli w Puszczy, tym, że była to Puszcza Niepołomicka. Ja byłem tam pierwszym wikarym i opiekun mnie zapytał, czy mam prawo jazdy. Ja mówię, nie mam. A on mówi, to przepraszam, nie mogę powiedzieć, co on powiedział, bo to jest nagrywane. To po jaką jasną ciastą mi takiego wikarego przysłali tutaj do Puszczy. Ksiądz chyba ma prawo jazdy, tak? Szedł do Piłki już z prawo jazdy. Ja bez prawa jazdy. No i tam w ogóle miał, bardzo fajny był. I mówi tak, i bardzo był też wrażliwy, bo w czasie wojny taką biedę miał. Jak słyszał, że opiekuje się tymi wspólnotami, to mówi, proszę księdza, nawet jeżeli ksiądz był w niedzielę, swoje zrobił, proszę, można jeździć na te obozy. I rzeczywiście mogłem w lipcu, w sierpniu wtedy organizować te obozy, prowadzić też różne inne akcje, katechizacje w ciągu roku. Dojeżdżając właśnie z tej puszczy do Krakowa. No ale był taki główny problem, jaki się pojawiał wśród rodziców, No było tak, mówią, dobrze, fajnie, są spotkania, są obozy, kateizacja, bardzo byli wdzięczni rodzice. No ale co będzie z tym moim synem czy córką po naszej śmierci? I wtedy właśnie tak pierwszy raz sobie uzmysłowiłem, że no trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. No ale to wtedy za komuny no w ogóle nic nie istniało. Były tak zwane PDPS-y, czyli Państwowe Domy Pomocy Społecznej. Siostrom zakonnym pozwalano właśnie tylko w takich PDPS-ach pracować, ale to były za wysokim murem odgrodzone oficjalnie w społeczeństwie komunistycznym, socjalistycznym, raj na ziemi, żadnych niepełnosprawnych nie było. Bezdomnych też nie było. Nikogo, to tylko na zgniłym zachodzie kapitalizmie tam tacy są. I wtedy pojawił się taki człowiek opatrznościowy, o którym właśnie jutro trochę chciałem jeszcze powiedzieć w czasie mszy świętej. Stanisław Pruszyński, który pochodził z Wołynia, był z rodziny takiej posiadającej tam dość spory majątek i on oczywiście tam przeżył straszne rzeczy, bo Ukraińcy spalili dwór, wymordowali ludzi, jego ojca zamordowali Sowieci. On uciekł stamtąd jako małe dziecko, cudem się uratował, ale on był niesłychanie też wrażliwy na to, żeby pomagać sierotom, bo on też mówił o tym, że jak on pamięta tą wieś wołyńską, to były osoby, których tam nazywano głupi Jasiu, takie były określenia, czy głupi Iwanko, ale jednak ci ludzie mieli jakieś miejsce. To, tak jak ta przysłowiowa sierotka Marysia, mogli tam pomagać w gospodarstwie, mogli coś robić, przychodzili do kościoła, do cerkwi. No jednak żyli w tej społeczności. Może nie byli tak traktowani, jak powinno się traktować osoby niepełnosprawne, natomiast oni jakoś byli wtopieni w to społeczeństwo. No i wtedy, jak on jeździł z nami już na obozy, a był najstarszym uczestnikiem tych obozów, starszy pan, jeszcze chodzący o lasce, bo był ranny w czasie wojny, no i on rzucił takie hasło, no trzeba znaleźć dom z ogródkiem. I to mi wszystkim tak utkwiło, nie tylko żeby dom, ale żeby był ogródek, miejsce właśnie pracy, ogród, przyroda, zajęcia, jakaś hodowla, kwiaty. No i tak zaraził wielu młodych ludzi, że no, zaczęliśmy szukać takiego domku z ogródkiem. Domku, żeby te osoby po śmierci rodziców mogły zamieszkać. I wtedy trafiliśmy obaj na panią Zofię Tetelowską, oboje zresztą już nie żyją, i pan Stanisław i Zofia. No i on się dowiedział, że jest taki dwór pod Krakowem, który nie został rozparcelowany. Do dzisiaj zresztą nie wiadomo, dlaczego nie został rozparcelowany. To było jakieś przeoczenie władzy. Dzięki temu ta pani cały czas miała to w swoim ręku. Oczywiście było to zniszczone i zrujnowane. Niemniej on się dowiedział, że taka osoba jest, że jest samotna, że będzie, że szuka jakiegoś stowarzyszenia czy sióstr zakonnych, które by to gospodarstwo przejęli, żeby to było na dobry cel. Ja wtedy pojechałem ze Stanisławem razem, no pojechaliśmy maluchem, który się psuł tam bez przerwy, jak to ten maluch, ale zawsze łatwo było naprawić u kowala, to maluch to każdy umiał naprawić. No więc dojechaliśmy tam do Radwanowic, idziemy tam na dwór, wysoko, no stoi taka starsza pani, poi krowy w stawie, no i Stanisław się pyta, proszę panią, gdzie tu jest pani dobrodziejka, bo tak się mówiło, czyli właścicielka dworu. No ona mówi, to ja jestem. No i tak się zaczęło. I rzeczywiście tak w ciągu na dobrą sprawę pół roku pani Zofia zdecydowała się, że jest taka dziura prawna, to zresztą wymyślił jeden z prawników, już też nie żyjący, że powstały fundacje. Pierwsza taka fundacja to była Fundacja Prymasowska Wspomagania Wsi Wodę. Ale powstawały też inne fundacje. To już był rok 87. Komuna już trzeszczała w szwach i jeszcze takie możliwości tworzyła. I wtedy pani Zofia założyła fundację, no ale ona powiedziała, że ona się tym nie będzie zajmowała. No i żeby to ktoś przejął. No wtedy ja się zwróciłem do kardynała Macharskiego, no że ciągle nie mam tego paszportu i tak dalej. Nie będę mówił o tym, że miałem tam no, pewne problemy, nazwijmy, ze Służbą Bezpieczeństwa. No i on powiedział, no dobrze, pójdziesz tam na 2 lata, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Po 2 latach niech to wtedy będziemy rozmawiać, co dalej. Ale widziałem, że jemu to pasuje bardzo, będzie miał święty spokój, nie? Z człowiekiem. Rzeczywiście, jak ja przyszedłem, no to dla mnie to był krajobraz księżycowy. Nigdy nie mieszkałem na wiosce. Urodziłem się w Krakowie. Z gospodarstwem rolnym w ogóle nie miałem nigdy do czynienia. Zaczęły się remonty. Tam zresztą bardzo życzliwi mieszkańcy, trzeba powiedzieć. To do dzisiaj tak jest, że starają się pomagać. No ale przychodzili tam pracownicy i słyszę, mówią... Lastrico na przykład. No ja miałem po ojcu taką 13-tomową encyklopedię PWN-u i szukałem tym słowa Lastrico. Nie było jeszcze Google, więc... A później terakota. To był kolejny taki dla mnie bajkowy w ogóle termin. A wstyd mi było się przyznać przed robotnikami, że nie mam pojęcia, co to jest terakota. Wichajster, czy tam Wasserwaga, to w ogóle wszystko było bajkowe. No i rzeczywiście udało się ten dwór wyremontować, zamieszkali pierwsi podopieczni, później zaczęli przyjeżdżać rodzice z różnych stron Polski, że chcą założyć podobne domy, no i dzisiaj fundacja ma 38 placówek. W zeszłym tygodniu otwarliśmy 38 placówkę, dom dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. To są różne i warsztaty terapii zajęciowej, i domy środowiskowe, i domy stałego pobytu, najważniejsze, te, które, gdzie mogą zamieszkać, ale też domy seniora, świetlice dla dzieci, no cała gama tych różnych możliwości. Jak wspominałem na mszy świętej w Wielkopolsce, nie mamy jeszcze placówki, ale tutaj wspomnę tylko, że była taka próba utworzenia, dlatego że otrzymaliśmy prawa spadkowe też do takiej posiadłości. Drzewce to jest gmina Ponieck. Nie wiem, czy państwo wiedzą, gdzie to jest, koło Leszna. Zrzekł się jeden z właścicieli. Myśmy tam doszli do ugody z taką spółdzielnią i w zamian za to te pieniądze zostały przekazane na inny cel. Tam też był dwór, ale dwór był zabytkowy i absolutnie tam budowa jakiegokolwiek ośrodka była niemożliwa. Niemniej jednak taka próba utworzenia tego ośrodka tutaj na terenie Wielkopolski była. Jeszcze może powiem o fundacji, że fundacja no, opiera się przede wszystkim na ludziach. Tak? No, oczywiście są konta bankowe, budynki, cała ogromna, gigantyczna biurokracja. Im bardziej jesteśmy wciągnięci w struktury Unii Europejskiej, to ta biurokracja jest większa. No, ale to jest wszystko do przeżycia. Natomiast najważniejsi są ludzie. No pierwsze osoby no to byli wolontariusze, albo ze wspólnot Wiara i Światło, albo z innych miejsc. Druga taka grupa to byli poborowi, bo wtedy jeszcze była obowiązkowa służba wojskowa, ale już od 1989 można było mieć zastępczą służbę wojskową. Odbywać właśnie w tego typu ośrodkach. No prawie 2 kompanie wojska nam się przewinęły. Później oczywiście mamy masę małżeń, bo to klasycznie poborowy, pielęgniarka czy tam wychowawczyni, więc mamy całe pokolenia już tam osiedlone. Jeszcze była taka ciekawostka, że trzeba było napisać, dlaczego się nie chce iść do wojska. Uzasadnić, bo jak ktoś powiedział, że Świadek Jehowy, no to sierżant mówi, a no tak to rozumie, no on już wiedział, kto to jest Świadek Jehowy. No ale dlaczego właśnie ktoś nie jest świadkiem Jehowym, no tego. No więc mieliśmy taki szablon, każdemu chętnemu się dawało i on pisał, że on jest od urodzenia pacyfistą, mdleje na widok broni, że nawet jak w telewizji leciał czterech pancernych pies, to on nie oglądał, bo mdlał. No i tak się mieli tam. I za każdym razem te bajkopisarstwo trzeba było tam wstawić. Niestety zastępcza służba wojskowa się skończyła, no bo już nie pamiętam, który rząd powiedział, że już nie trzeba powoływać do wojska, no to automatycznie nie ma tej zastępczej służby. Ponoć mają przywrócić, tak przynajmniej słyszałem, ale nie wiem, jakie są plany rządowe w tej sprawie. Kolejna grupa, która jest bardzo, uważam, ważna dla fundacji, nie tylko dlatego, że to jest duża pomoc, to są więźniowie. Nawet oficjalnie się mówi osadzeni, już się nie używa języka więziony. Więc mamy współpracę z jednym z zakładów karnych. Tam siedzą osoby albo o łagodnych wyrokach, albo końcówkę wyroków już tej, albo starają się o skrócenie czy wyjście na warunkowy. I od 16 lat praktycznie opieramy się też przy pracach porządkowych, gospodarczych, budowy, ale także u nas w różnych placówkach kończą kurs asystenta osoby niepełnosprawnej. Zdobywają pewien taką jakby specjalność. Mogę powiedzieć, nie, oczywiście bez nazwisk, że w fundacji pracują w tej chwili 3 osoby, które były u nas jako osadzeni, skończyli karę swoją, ale że byli dobrymi pracownikami, podjęli później pracę. Więc myślę, że to jest taka nowa całkiem działka. To było za tak zwanego pierwszego Ziobry, tak to mówią sami osadzeni, czyli jak pierwszy raz Ziobro był, wprowadził tą taką możliwość, a później już na szczęście wszyscy kolejni ministrowie tam się zmieniali przecież co jakiś czas, zachowali to. Także mam nadzieję, że najnowszy minister, jaki będzie, też to zachowa. To jest ważne, bo też ta praca jest w dwie strony. I to wyraźnie podkreślam. To nie jest tak, że ludzie sprawni, no tacy właśnie szlachetni, wykształceni, że to oni poświęcają się tego typu pracy. Oczywiście trzeba mieć przygotowanie zawodowe. Te normy są bardzo duże, ale nie tytuł MGR przed nazwiskiem świadczy, czy wychowawca, czy terapeuta, czy nawet osoba pracująca w kuchni będzie dobrym pracownikiem. No po prostu trzeba mieć to coś. Tak jak mówimy, powołanie lekarza, nauczyciela, już nie mówię o księdzu, bo to już jest osobna para, ale trzeba mieć to coś w sobie. I są ludzie, gdzie po miesiącu, po dwóch mówią, no to nie jest ich miejsce. A są tacy, co pracują 25 lat i jeszcze ich dzieci później pracują u nas. Więc to bardzo, bardzo takie, na to trzeba zwracać uwagę. No może jeszcze dodam taką też ciekawostkę, że no jutro będzie kiermasz tutaj. Wszystkie rodzaje niepełnosprawności mają pewne specyfiki. Jeżeli chodzi o rozwój talentów, samokształcenie, rozwój tych talentów, no wiadomo, osoby niewidome, no to są uzdolnieni genialnie muzycznie, tak? Bo to jest z automatu, może źle się wyrażam, ale jakby normalne, że nie mając jednego zmysłu, wykształca się zmysł inny. Osoby z kolei z niepełnosprawnością intelektualną mają bardzo dużą wrażliwość plastyczną i rękodzieło, bo często nie mówią, nie piszą, mają słaby kontakt. Osobną grupę to są osoby w ogóle z autystycy, to jest całkiem jeszcze inna grupa, ale realizują się w tych sprawach. No i przecież słynny malarz polski, który przecież jest znany na świecie, Nikifor Krynicki, on się w rzeczywistości nazywał inaczej, bo to był Łemek, jemu później nadano oficjalnie to imię i nazwisko Nikifor, no był człowiekiem kompletnie nieumiejącym pisać i czytać. Odwzorywał litery, tak jak mówiłem dzisiaj na kazaniu, pisał Matejko, bo jemu się wydawało, że Matejko to jest jakby synonim malarza i podpisywał się Jan Matejko. No więc, więc w wypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli Państwo macie kontakty z innymi ośrodkami, to jest rękodzieło. Rękodzieło, plastyczność. Co jest ciekawe, że jak się czują dobrze, to się te prace są barwne, kolorowe, tam mające bardzo takie osobiste elementy, ale jak już mają jakieś takie gorsze stany depresyjne, malują biało-czarne, tak? Więc często to wnętrze aż widać w tego typu rzeczach. To jest szalenie ważne. Forma, że to nie jest tylko sztuka dla sztuki, ale to jest rozprowadzane, z tego są fundusze na wycieczki, na obozy, na tak zwany fundusz socjalny, a więc na wsparcie poszczególnych rodzin. No więc poczucie jest ważne. Również są też w ramach naszej fundacji spółdzielnia. W tej chwili najlepiej działa spółdzielnia niszczenia dokumentów. Może to kogoś zdziwić, ale zwłaszcza jak weszło RODO, to trzeba te dokumenty przemielić i to w sposób fachowy. Przedtem to targano i do pieca, na podpałkę, no ale teraz trzeba to zrobić. No więc nasza fundacja, mamy spółdzielnię, gdzie absolwenci tych warsztatów pracują. Bardzo fachowo przemieliliśmy jedno ministerstwo już, ten najczęściej apteki, później różne instytucje. To ja bym ksiądz proboszcz coś chciał przemielić. Nie wiem, czy jeszcze dorobił się biurokracji, ale tak jak już po 3 latach będzie miał tyle segregatorów i trzeba, to przemielimy. 10% zniżki na pewno. ale proszę Państwa, bardzo dużo instytucji zwraca się właśnie do fundacji, bo już wiedzą, że w ten sposób mogą pomóc, bo nie ma przetargu. Są oczywiście inne formy. Niektóre inne fundacje organizują cateringi, prowadzą restauracje. Chodzi o to, że osoba niepełnosprawna, nawet jak ma znaczną niepełnosprawność, może w tym wszystkim funkcjonować. No ale mieliśmy mówić o kościele, więc powiem tak, że w kościele zawsze ta działalność charytatywna była. Miałem to szczęście, że mój ordynariusz, czyli kardynał Franciszek Macharski, o którym zresztą napisałem książkę, Franciszek od brata Alberta, bardzo zresztą związany z bratem Albertem, bo ostatnie 11 lat swego życia na emeryturze mieszkał tam ecce homo przy grobie brata Alberta, już Albertynek. Wspaniała postać. Z jednej strony książę kościoła, taki mający, no taki jak on to mówił, dyszel, czyli niektórzy się go bali, niektórzy tam ciężko nieraz było się porozumieć, ale miał takie motywy. To była przede wszystkim to, co przejął po zawsze Karolu Wojtyle, ochrona życia poczętego, tworzenie domów samotnej matki i wszelkiego rodzaju działalność charytatywna. I kiedy fundacja no też stała tak trochę na rozdrożu, co dalej, tak? No kardynał uważał, że powinni to ludzie świeccy prowadzić. Tak? Jest możliwość, proszę bardzo, działajcie. Co trzeba było, zawsze pomagał. Podpisywał jakieś tam prośby do różnych darczyńców, nawet robił fotki do tych reklamówek naszych. Naprawdę i w dużym stopniu no, był ojcem chrzestnym, więc jeżeli dzisiaj mówimy, jak Kościół funkcjonuje, no to są takie postacie, na pewno wszędzie, w wielu miejscach w Polsce, czy biskupi, czy księża, czy siostry zakonne, ale też ludzie świeccy, którzy to w najróżniejszy sposób organizują. Wiem, że teraz mam przejść do tematu tego, tak, gdzie to było teraz takie do tym trudnego. Więc ja powiem, jak z tej takiej w sumie, no powiedziałbym, może nie normalnej posługi duszpasterskiej wśród osób niepełnosprawnych i także wśród Ormian, już tego nie mówię, bo też odprawiam msze świętoormiańskie, dlatego też noszę brodę. Wszyscy księża obrządku wschodniego mają obowiązek nosić, jeżeli są birytualistami. No to tak wydawało mi się, jak dobijałem już tam prawie 40 parę lat do 50, że już mnie nic w życiu nie zdziwi. No już tyle widziałem, przeżyłem stan wojenny, przeżyłem różne inne absurdy, no że już tak będzie normalnie, będę tam dalej funkcjonował w fundacji. No i niestety okazało się, że w 2006 roku dowiedziałem się od dziennikarki z Radia Kraków, że zachowały się dokumenty dotyczące mojej skromnej osoby z czasów, no właśnie, lat 80., kiedy byłem jeszcze też związany z Solidarnością, byłem na strajku w Nowej Hucie, byłem tam związany z świętej pamięci księdzem Kazimierzem Jancarzem, który prowadził duszpasterstwo ludzi pracy. No więc taka, można powiedzieć, burzliwa młodość, jeżeli chodzi o Solidarność. No i że się zachowały dokumenty. A wtedy była taka opinia, że to wszystko jest zniszczone, spalone, że to w ogóle są strzępki papieru, że lepiej tego nie ruszać, no że w ogóle to nie ma sensu. To było tak zwane kłamstwo Kiszczaka, który przekonywał wszystkich, że to w sumie jest film taki Psy. Tam jest takie pokazane ognisko, wrzucano. Zresztą większość ludzi tak uważa, że tak to było, tak, że spalono to w takim ognisku. Niemniej mój dobry znajomy, wówczas dyrektor IPN-u, świętej pamięci Janusz Kurtyka, jeszcze nie był prezesem, tylko dyrektorem, też do mnie później zadzwonił i mówi: słuchaj, wiesz, tego jest trochę, no jednak lepiej, żebyś ty to przeczytał, tak? Masz prawo jako pokrzywdzony. Ja pojechałem wtedy do Wieliczki, tam było archiwum IPN-u. No i tak sobie myślałem, że to będzie parę tych kartek, że takie świstki będą i tak dalej. I ku mojemu zaskoczeniu na stole, a stół był o wiele większy niż ten taki rozciągnięty, leży 11 segregatorów. I to było dla mnie niesamowitym szokiem, że tyle tego jest. Ja, zwykły ksiądz, normalny, no to pewnie, że tam szarpałem się z komuną, byłem na strajku, ale żeby ktoś 11 segregatorów na ten temat napisał, to mi się wydawało. No i była jeszcze kaseta wideo. No jest mi trudno o tym mówić, bo to było z takiej, no tam zostałem, no muszę to powiedzieć, pobity przez tak zwanych nieznanych sprawców, później była rekonstrukcja, później było filmowane to przez SBC-ję, znaczy nie samo pobicie, tylko jak przyjechała SBC-ja na wezwanie pogotowie, później cała ta wizja lokalna. I jak ja siebie zobaczyłem tam młodego w takim stanie, w jakim byłem, bez brody jeszcze człowiek, jak mi się to wszystko przypomniało, no to doszedłem do wniosku, że tego nie można tak zostawić. No to co robi ksiądz? No pisze do swojego przełożonego. Moim przełożonym był wtedy już następny kardynał Stanisław Dziwisz, który dopiero przyszedł z Watykanu. No i na pierwszy list mi nie odpowiedział. Co nie było w zwyczaju na przykład kardynała Macharskiego, bo jednak odpowiadał. Ale nie odpowiedział. No więc napisałem drugi list wtedy. No i wtedy odpisał mi, że poleca mi opiece Matki Bożej, no i koniec, kropka. No więc ja trzeci raz ze swojej głupoty, bo teraz bym już tego nie zrobił. Poszedłem do tej kurii, już nie powiem, który jego współpracownik, bo jeszcze żyje. Skądinąd bardzo taki sympatyczny człowiek. I znał mnie jeszcze jako kleryka. No i mówię mu, a on mówi: Tadziu, na co ci to? Mówi, wrzuć to do pieca. Mówi, dzisiaj, i było takie klasyczne, młodzież się nie interesuje takimi rzeczami, tak? No i to było dla mnie już sygnałem, że coś jednak jest na rzeczy, że mówienie wrzuć do pieca, to znaczy, że Kościół nie chce, bo ja byłem zwolennikiem autolustracji, żeby Kościół to zrobił. Później jeden z działaczy Solidarności, zresztą mój dobry znajomy, publicznie przyznał się, że był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Kałamarz. Przeprosił, ja byłem na tym spotkaniu działaczy, no i powiedziałem, że byłoby dobrze, żeby Kościół też tak samo zrobił, nie? Rozwiązał ten problem. No i wtedy zaczęła się lawina. Znaczy, zaczęła się lawina przeróżnych kolejnych akt, które się pokazywały, działań, krok do przodu, krok do tyłu. Najpierw się władze kościelne zgodziły, żebym pisał książkę, później się wycofały. Później mi zabroniono się wypowiadać, później znowu wyrażono zgodę, później znowu zaczęto... No już po prostu, co ma robić szeregowiec, jak jego generał zmienia zdanie w ciągu miesiąca kilka razy. To też był dla mnie sygnał, że to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. I kiedy po raz drugi mnie odblokowano, bo za drugim razem jednak po całej interwencji i tak dalej, w końcu, bo już była książka złożona do druku w znaku, no że jednak niech się ta książka ukaże. No i że na pewno mnie oskarżą i tak dalej. Nawet wydawnictwo wydzieliło mi z tego honorarium, a całe honorarium poszło na fundację, pulę pieniędzy, żebym miał na adwokata, że jak mnie będą skarżyć, to żeby miał mnie kto bronić. Książka się ukazała w lutym 2007 roku, Księża wobec bezpieki. Do dzisiaj, a już prawie to jest, niedługo będzie prawie 17-18 lat, tam pan ma tą moją książkę. Nikt nie wystąpił do sądu, ani kościelnego, ani państwowego. Dlatego, że nie to, co zostało opisane, było zgodne z aktami i każdy, którego ja opisałem, miał prawo ustosunkować się do tego. Oczywiście, no, były takie bardzo poważne sprawy, no to muszę powiedzieć, w Poznaniu to jest sprawa arcybiskupa Peca. Nie tylko te sprawy moralne i to, co tam opisała Rzeczpospolita, no, ale był kontaktem informacyjnym wywiadu polskiego o kryptonimie Fermo. Wszystko wskazuje na to, tam nie jest to wprost, ale ja tej książce to opisałem, tam jest rozdział o nim, że jego sprawy obyczajowe były tym elementem, na który został zwerbowany. Bo klasyczną metodą działania wszelkich wywiadów, nie tylko polskiego czy radzieckiego, to są tak zwane kompromateriały, czyli znaleźć elementy kompromitujące po to, żeby on współpracował. To zresztą w jednej książce, w jednym rozdziału też opisałem, że byli też tacy, co się nie dali złamać w tym wypadku, mimo że byli szantażowani. No ale tu szło jak po sznurku. Co się stało z arcybiskupem Pecem w 1982 roku, kiedy już wybuchł ten skandal na całego? No w ramach awansu, nazwijmy kopa w górę, do Łomży. Łomża daleko od Watykanu, święty spokój. Już nie chcę komentować, jak tu trafił do Poznania i jak to było. Niemniej mam do dzisiaj list arcybiskupa Peca, który nie opublikowałem do tej pory, dlatego że jeszcze mi brakuje jednej tam jakby informacji do tej sprawy, w którym arcybiskup Juliusz Pec nie zaprzecza swoim kontaktom ze Służbą Bezpieczeństwa, tylko tłumaczy to innymi rzeczami. Więc najpierw publicznie zaprzeczył, że to jest nieprawda, nieprawda i nieprawda, ale w liście trzystronicowym na maszynie pisanym, w którym jakby zniechęca mnie do dalszej współpracy, znaczy do dalszego pisania, no jest wyraźnie jakby, no nie tyle przyznanie się do winy, co powiedzenie, że miał te kontakty, ale. No i tam właśnie rozciąga ale. Może kiedyś ktoś zrobi całą publikację na ten temat. Uważam, że całą sprawę rozwiązano źle. Gdyby odszedł, gdyby nie robiono później tego całego cyrku już, to Kościół by się czuł inaczej. Ale w 2010 roku byłem na 25-leciu Solidarności w Gdańsku pod trzema krzyżami. No, wychodzi z samochodu nuncjusz papieski Juliusz Kowalczyk razem z arcybiskupem Pecem. Tak by się nic nie stało. Już było po artykule, po książce mojej i tak dalej. Nawet zrobiłem zdjęcie, to jest w innej mojej książce. A jak siedzi tam z całym episkopatem, tak by się w ogóle nic nie stało, tak? Nuncjusz papieski, który ma dbać o to, przyjeżdża z nim jako najlepszym kolegą. No więc myślę, że te sprawy są trudne. Ja już tu nie chcę rozciągać tego wątku, bo państwo to lepiej wiecie, jak to było tu z pogrzebem, jak to wyglądało, jakie były naciski, kto na kogo naciskał. To jest moim zdaniem sprawa na kolejny rozdział w tej czy innej książce. Ale w mojej książce jest też bardzo wiele przykładów duchownych, którzy dali się z tej czy innych powodów wciągnąć i zerwali współpracę. Tak jak to zrobił święty Piotr, który się zaparł Pana Jezusa, ale który zrozumiał, na czym polega błąd. Więc książka nie jest o agentach tylko takich, tylko pokazaniu różnicy. I moim zdaniem lustracja, która została zadeptana w kościele, jest takim kluczem do innych problemów. Bo osoby, które nie powinny zostać ważnymi, nazwę to tak, osobami w kościele w Polsce czy w Watykanie, zostały. Są na nich materiały kompromitujące. Jak nie KGB, to inna służba to wyciągnie. I to nie jest tak, że to ginie, że to jest spalone. Nie, jak już ktoś raz tam wszedł, to ciężko jest wyjść. Oczywiście ja pokazuję drogę, jak można z tego wyjść. Właśnie to ujawnić i powiedzieć pewne rzeczy. Tu się powołam już może pod koniec, bo już nie chcę ciągnąć, bo nie chcę tu zagadać państwa, tylko żeby państwo mieli pytanie. To jest ten, już nie pamiętam, w której to w mojej książce jest, ale zaraz to wyjaśnię. To jest taka panel dyskusyjny z Joachimem Gałkiem. Joachim Gałk, pastor ewangelicki, był szefem takiego niemieckiego IPN-u. Ja byłem na takim panelu dyskusyjnym w Lipsku, gdzie on był jako przedstawiciel tej instytucji niemieckiej. Już nie było NRD, więc to była już instytucja już Zjednoczonych Niemiec oczywiście. To był chyba rok 2008 czy 2009. No a ja byłem jako autor książki. No o sprawy polskie nikt z widowni się nie pytał. No co ich obchodzi, co tam w Polsce było. Natomiast cały czas atakowali Gałka. No, mściciel, tu pastor, a się mści, a tego i tak dalej. I Gałk odpowiedział bardzo dobrze, co jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Jak państwo wiecie, Gałk później był prezydentem Niemiec. On odpowiedział tak, on się powołał na Ewangelię. I powołał się na przykład Judasza i świętego Piotra. Więc jeden zdradził i drugi zdradził, tak? Ale jaka jest różnica między nimi? Że Judasz miał poczucie winy. I tutaj, jak ktoś był na filmie Mela Gibsona Pasja, to jest tam taka teatralna scena, że przychodzi Judasz i rzuca te pieniądze przed Sanhedrynem. I te pieniądze, jak te koła się toczą, tak? To Gibson, Mel Gibson to bardzo tak plastycznie pokazał. Czyli on miał wyrzuty sumienia. Ale nie znalazł już drogi do pojednania się z Chrystusem, tylko popełnił samobójstwo. Natomiast co zrobił Piotr? Piotr przeprosił. Najpierw się zaparł. I teraz jaka jest postawa Chrystusa? Oczywiście przyjął te przeprosiny, tak? Ale powstaje pytanie, czy gdyby Piotr kłamał i mówił, że to wszystko nieprawda, zmyślone i tak dalej, czy Chrystus uczyniłby z Piotra kłamcy pierwszego papieża? No i to odpowiedź narzuca się sama, że nie jest problem, że ktoś zgrzeszył, tylko problem, czy się chce nawrócić i stanąć w prawdzie. No i to jest klucz do tej sprawy. Wszystkich innych, czy to będzie to homolobby, czy te problemy z pedofilią, czy problemy inne, skandale obyczajowe, czy tak dalej. Wszędzie, gdzie jest wspólnota, jest zło. I pozwolę sobie też na koniec powiedzieć, akurat nie mam tej książki, bo nakład jest wyczerpany, już może będzie wznowienie. Kościół ma być przezroczysty. To jest ostatnia moja książka, którą z Tomkiem Terlikowskim napisałem. I tam daję najprostszy przykład, taki powiedziałbym dziecinny, tak jakbym swoim podopiecznym to tłumaczył. Akwarium. Kościół ma być jak to akwarium, przeźroczysty. Tam są piękne złote rybki, pływają, tak? Niech wszyscy to widzą, jakie ładne roślinki, jakie ten. Nie zamykać, bo jakby się nakryło to akwarium, to kto powie, że te złote rybki tam są takie ładne, kolorowe, może nie złote. Ja mam akwarium u siebie w biurze. Nawiasem mówiąc, moi podopieczni mi założyli, bo mówią, że to wpływa na charakter, to akwarium, i ponoć mi się poprawił ten charakter. To już takie wtrącenie. Ale akwarium co jeszcze ma? Oprócz tego, że jest widoczne, bo taka jest rola kościoła. Pisze cokolwiek na dachach głoście, nie zasłania się światła. Musi być dopływ świeżej wody, czyli musi być ten tlen. To ja rozumiem, że Kościół się wewnętrznie odnawia, pojawiają się takie charyzmatyczne postacie, jak na przykład ksiądz Blachnicki, o którym pisałem, czy wiele innych postaci świeckich, tak samo ruchów, tak jak Wiara i Światło, Muminki, dziesiątki tu przykładów. Ten dopływ świeżego powietrza i filtr, który czyści, bo jeżeli nie ma filtru, to z takiego akwarium się robi bajoro po miesiącu. To nie jest moje wołanie o to, żeby na nowo inkwizycja powstała, tak? Bo ona miała tam krótką piłkę, tak? Wsadzała nogi do ogniska i wszyscy się przyznawali. Tylko, że nie inkwizycja, tylko musi być samo oczyszczenie. I dopóki Kościół w Polsce nie przejmie tej metody akwarium, to znaczy, że będzie otwarty, przejrzysty i równocześnie filtr, to będzie bez przerwy na zasadzie wybuchnie skandal, zaprzeczenie, milczenie, a nieprawda, a to atak na Kościół i tak dalej. Więc pozwolę sobie tym akwarium zakończyć przydługą już bardzo prelekcję, ale jeżeli tu ksiądz proboszcz będzie chciał, jeżeli państwo będą chcieli brać, pytać, to ja oczywiście chętnie odpowiem, tylko żeby ksiądz proboszcz już jakoś to poprowadził.
Już są chętni.
Już są chętni. Proszę bardzo, śmiało.
Pytanie. Ksiądz Boniecki, taki był filtrem, prawda? Co się z nim dzieje w tej chwili?
To znaczy, ja znam księdza Adama Bonieckiego. Ostatnio byliśmy nawet na pogrzebie naszej wspólnej znajomej w Krakowie. Powiem takie zdanie. Doceniam wiele jego rzeczy, które on robi, ale nie ze wszystkim się z nim zgadzam. Jest to człowiek na pewno zasłużony, ale moja droga w podejściu do pewnych spraw jest inna. Ale to jest sprawa już całego środowiska Tygodnika Powszechnego, który moim zdaniem jest absolutnie czymś innym niż był tygodnikiem założonym w 1945 roku przez kardynała Sapiehę. To są dwie różne rzeczy. Środowisko Tygodnika było przeciwko lustracji. Dlaczego? Bo wiedzieli, że w ich środowisku są konkretne osoby. Oczywiście ksiądz Boniecki nigdy nie był agentem, zachowywał się szlachetnie, ale też był jednym z tych, którzy starali się wpłynąć, żeby tej lustracji w Krakowie nie było. Niemniej ja go oceniam pozytywnie osoby. Jest na emeryturze, to jest w ogóle ksiądz zakonny, marianin. Jego przełożony, żebym w tej chwili nie pokręcił, zgodził się na to, żeby się tylko pisał do Tygodnika Powszechnego, bo przedtem udzielał tych wywiadów na lewo i prawo i było kontrowersji. Niemniej jest redaktorem naczelnym, seniorem Tygodnika Powszechnego. Proszę.
Przedstawił Bartłomiej Grysa, myśmy się kiedyś kontaktowali
tak.
W sprawie Holokaustu Asyryjczyków, Ormian, Greków tak. Lata temu, a ja mam właśnie pytanie o ten wątek ormiański księdza, bo jest bardzo ciekawy, bo w Polsce tak. Jest chyba 60 tysięcy Ormian katolików, tak się
szacuje. Nie ma tylu.
Nie ma tylu.
Ormianie mają trochę tendencję, jak wiele narodów wschodnich, tam dopisywania tych zer.
No dobrze, ale powiedzmy, że jest to grupa...
Ja tu mam taką książkę, polecam. Ona jest wprawdzie już wznowienie, to jest wznowienie książki, która się ukazała. Tu jest cały rozdział Ormiana, Polski, gdzie opisuje, skąd się wzięli Ormianie w Polsce, co dobrego zrobili, taką sztandarową postacią, zresztą związany po części z kardynałem Chlądem i z Poznaniem jest arcybiskup Józef Teodorowicz, to byli przyjaciele, oni mieli tą wizję taką kościoła bardzo, bardzo spójną, kościoła w Polsce. Teodorowicz był też związany z ruchem narodowym, natomiast Ormianie w Polsce są dwie emigracje. Stara, taka moja mama pochodziła z tej starej emigracji ze Stanisławowa, Lwowa, później przesiedleni na ziemie zachodnie, czy do Krakowa, czy do Warszawy, i młoda emigracja, która nie jest katolicka. Katolikami, unitami są Ormianie tej starej tradycji, znaczy starej emigracji. Ci, którzy wywodzą się z ormiańsko-katolickiej archidiecezji lwowskiej. Natomiast nowa emigracja to jest kościół apostolski, ale obie wspólnoty żyją w dużej symbiozie, a elementem, który nas łączy, to jest upamiętnienie ludobójstwa Ormian w Turcji. To jest osobny jakby już rozdział, tu też pisze o tych krzyżach, haczkarach stawianych w różnych miejscach. Dlaczego Turcja się nie przyznaje do ludobójstwa? To jest podobnie jak z Wołyniem, że nie ma pochówku ofiar, buduje się pomniki sprawcom, katom, a nie ofiarom. No to jest bardzo podobne, ale Ormianie są chrześcijanami i Armenia była pierwszym krajem na świecie, który przyjął chrześcijaństwo w roku 301. I papież Jan Paweł II, i papież Franciszek odwiedził Armenię. Tu jest nawet zdjęcie pokazujące tę obecność Jana Pawła w mauzoleum ludobójstwa Ormian. Także te relacje są bardzo ścisłe, ale w tej chwili Armenia jest w strasznej sytuacji, bo to jest skrawek dawnego państwa otoczony morzem muzułmanów, na dodatek wojna o Górski Karabach, która jest przegrana.
Chciałbym dopowiedzieć, dlaczego nie ma biskupa ormiańskiego cały czas w Polsce?
Nie ma takiej ilości Ormian, żeby biskup był. W tej chwili duszpasterz funkcję w zastępie sprawuje przedtem każdorazowy prymas Polski, a teraz arcybiskup Warszawy, czyli obecny to jest kardynał Kazimierz Nycz i jest duszpasterz ogólnopolski Ormian.
To na jaką liczbę ksiądz szacuje?
Nie, ja nie jestem w stanie oszacować, dlatego że jak liczyć człowieka, który miał babcię Ormiankę czy prababcię, a poczuwa się do Ormian z sympatii, przychodzi na mszę. Na przykład moja mama czy dziadek, no to jeszcze mają te rysy, po mnie też to widać, tak? No ale nie ma statystyki, znaczy nigdzie nie jest prowadzona taka statystyka, bo ona nawet nie jest miarodajna. Oczywiście są chrzty, są śluby, natomiast to jest duszpasterstwo diaspory. To jest całkiem co innego jak duszpasterstwo parafialne, no, gdzie jest dany proboszcz i ma wyznaczony teren. Ta ulica i to. To jest duszpasterstwo diaspory. To są dwie jakby...
Różne... najbliżej, gdzie by było...
Nie ma. Jedyny w tej chwili duszpasterstwo główne Ormian jest w Warszawie i ksiądz z Warszawy jeździ po całej Polsce. Jak ja byłem duszpasterzem, dopóki to jeszcze mogłem jeździć, to jeździłem po całej Polsce. Nawet tu w Poznaniu też odprawiałem mszę ormiańską, bo taka potrzeba była. No ale może tak, nie, żeby cała seria pytań, bo mi jest strasznie ciężko odpowiadać. No.
Przez profesor Naumowicz w 2018 roku był, potwierdził, że to była pierwsza ormiańsko-katolicka msza w Poznaniu.
Możliwe, tak, no nie wiem, ja też odprawiałem, ale przed 2018 rokiem, no.
Ci, którzy siedzą z przodu, mają łatwiej.
No. Znaczy jeszcze jedna, żeby sprawa była jasna. Duszpasterstwo diaspory polega na tym, że duchowny przyjeżdża na potrzebę konkretną, tak? Ja na przykład jak byłem młodszy, tak, dzieci były chrzczone, no to powiedzmy jak wiedziałem, że w Szczecinie, no to jeszcze tam i tu, żeby to było razem wzięte. Ale to póki nie będzie struktur parafialnych, to jest to no, działanie na zasadzie takiej różnej. No proszę bardzo.
Jak zdaniem księdza można tutaj szukać przyczyny w tym, że na przykład władze ukraińskie wyrażają zgodę na ekshumację żołnierzy niemieckich, Wehrmachtu, radzieckich też, a nie wyrażają zgody na ekshumację.
Tak, znaczy to jest, jeżeli chodzi o ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich dokonane przez nacjonalistów ukraińskich, jest ono bardzo analogiczne do ludobójstwa, którego dokonali młodzi Turcy, czyli rząd turecki, na Ormianach. Zresztą nie tylko na Ormianach, ale Asyryjczykach, Grekach z Pontu i wielu innych jeszcze odłamów. Turcja miała hasło nacjonalistycznie Turcja dla Turków. Więc każdy, który nie był Turkiem, a szczególnie dotyczyło to chrześcijan, no po prostu szedł pod nóż, mówiąc tak obrazowo. Turcja do dzisiaj się nie przyznaje do tego. Powody są zawsze te same. Po pierwsze, no, musieliby po 100 latach jeszcze się boją tej prawdy, tak, że mordowali kobiety i dzieci, a nie... To nie była to żadna wojna. Druga sprawa, no, obalone by zostały różne mity, na których Turcja jest zbudowana. I moim zdaniem powód najważniejszy, że ekshumacje Ormian w Turcji by pokazały skalę i okrucieństwo, jakiego Turcy dokonali. Natomiast w wypadku ludobójstwa nie tylko Polaków, ale obywateli polskich innej narodowości, bo też ginęli Ormianie, ginęli Żydzi, ginęli Czesi na Wołyniu, także sprawiedliwi Ukraińcy, to ludobójstwo dokonali banderowcy, to powody są dokładnie te same. Buduje się mit Ukrainy na kulcie zbrodniarzy i równocześnie ekshumacja pokazałaby skalę. Skala jest gigantyczna, bo dzisiaj mówimy o szacunkach. Dlatego władze Ukrainy, moim zdaniem, przy tej władzy obecnej, Zełenskim na czele, nie zgodzą się na żadne ekshumacje, bo oni by popełnili de facto swoje samobójstwo w tym wypadku. Natomiast czym się różni to działanie Ormian od działania władz polskich? Że Ormianie, właśnie diaspora, potrafiła w najróżniejszy sposób, w różnych krajach doprowadzić do przyjęcia uchwał o uznaniu ludobójstwa. Sam brałem tym udział, bo w polski Sejm przyjął taką ustawę. Wtedy trzech posłów, pan Marek Jurek, pan Zbigniew Ziobro i pan Kazimierz Ujazdowski. Ja nie wiem, w jakich oni teraz partiach są wszyscy. A czy oni są jeszcze w Sejmie, Marek Jurek, czy nie. Ale oni wtedy byli trzej i oni to przeforsowali, ale Sejm przyjął przez aklamację. I jest uchwała z roku 2005 jednoznacznie na uznająca ludobójstwo Ormian. Więc jeżeli taka mała społeczność ormiańska w Polsce potrafiła zachęcić władze polskie, co więcej, są stawiane haczkary, czyli krzyże pamięci. W Krakowie był pierwszy i w innych częściach miasta jest. I tutaj Ormianie przeforsowali to i we Francji, i w Grecji, i w Rosji, i nawet Niemcy. Dwa kraje nie uznają ludobójstwa Ormian. I trzy. I proszę sobie wyobrazić, jakie to są kraje. To jest Hiszpania, to jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Chociaż Stany Zjednoczone już tą uchwałę w innej formie przeforsowały. Dlaczego? Bo oni musieliby się z własną historią rozliczyć. Hiszpanie, no przy całym szacunku lubimy Hiszpanów może, ale przecież dokonywali zabójstwa Indian. No, strasznych rzeczy. A Amerykanie, dobry Indianin to martwy Indianin, tak? Więc
Australia tak samo, Aborygeni.
Ale oni się właśnie już do tego przyznają, tak?
On tak.
Tak, to czy tak. A Wielka Brytania nie. A no właśnie. I teraz dochodzimy do takiego historii, że nie każdy kraj chce się rozliczyć ze swoją historią, a imperia, no to oni się nie rozliczą. No bo co nam zrobicie? Niemcy się przyznali, Niemcy, bo byli sojusznikami w czasie I wojny światowej, ale też w sposób taki poboczny, nie wprost, bez użycia słowa ludobójstwa. Znaczy uznali, że Turcy ich sojusznicy, bo były to państwa centralne po jednej stronie, że dopuścili się ludobójstwa. I tutaj jest cała seria tych działań, tylko że wspólnota armiańska robi to konsekwentnie, a co robi nasz rząd polski? Cicho szar. Nie, nie, ja nie chcę wchodzić w politykę typu, wie pan, typu, bo nawet nie wiem, kto jest teraz premierem, a kto będzie za tydzień, więc proszę mnie tu zwolnić. Byłem świadkiem naocznym, jest to nagrane w 2005 roku między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Tu się przyznaję bez bicia, że w pierwszej turze głosowałem na Kukiza. Ale przepraszam, mówię to żartobliwie, bo to jest mój dobry przyjaciel. I był dwóch kandydatów było, tak? Pan Duda, nawiasem mówiąc, z Krakowa, radny, i pan Komorowski jako prezydent. To jedno i drugie środowisko robiło wszystkie, żeby przeciągnąć tych, którzy głosowali na innych, żeby oddali głosy na jednego z tych dwóch. Ja byłem w Chrzanowie na wiecu wyborczym w obecności pana Dudy i prowadziła ten wiec pani Beata Szydło, skądinąd taka bardzo tam zaangażowana wtedy osoba dla Małopolski, ona dużo dobrego zrobiła. I kiedy ja wręczyłem publicznie przy wszystkich list rodzin kresowych, że tą główną sprawą jest w relacjach polsko-ukraińskich pochówku ofiar, i pan Andrzej Duda, i pani Szydło mówi, że na pewno się tym zajmą. Przez 8 lat nie pochowali ani jednej ofiary. Ani jednej. Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Jeżeli diaspora potrafi to zrobić, a rząd mówi, obiecujemy, i to nieważne jaki rząd, bo wcale nie wierzę, żeby lepszy przyszedł. Tylko nie ma konsekwencji działania. I to prowadzi do absurdu, bo ja uważam, że są potrzebne bardzo dobre relacje polsko-ukraińskie. Sam mam rodzinę na Ukrainie, ale oparte o prawdę i pochówki ofiar. W tej chwili w Europie trzy kraje zabraniają ekshumacji. To jest Rosja, to jest Turcja, właśnie w wypadku Ormian, i Ukraina. No i jak Ukraina chce iść do Unii Europejskiej, a 100 tysięcy to są głównie polscy chłopi, nie są pochowani, w tym też księża, ludzie pomordowani w kościołach. No więc elementarnym elementem takiego porozumienia, pojednania jest pochowanie ofiar, a nie już nawet dyskusja o historii. Tego niestety nie ma i tym się różni tutaj te sprawy, te dwie różnią się.
No dobra.
No proszę.
Czy uważa pan, że są potrzebne zmiany w episkopacie?
Ja tu prosiłem księdza, żeby mnie nie spalili w Poznaniu, a przynajmniej jakbyś spali to w Krakowie. Na stocie. Kolega to puści w Twittera i później mówi, ja będę ścigany. I to mnie widać, a was nie widać. Proszę pana, ja uważam, ale to mówię z całą skromnością i tego, ja znam naprawdę wielu dobrych, młodych księży. Zmiana pokoleniowa musi nastąpić, bo dalsze trzymanie się tego typu, jaki tu dać przykład, no, który nie oczyszcza kościoła, o. No to nie da się. Ja znam też i młodszych biskupów i mam okazję czytać, co piszą, czy tak dalej. No ale oni no już inaczej myślą. Natomiast jak to jest tak zabetonowane u góry, no to nie, moim zdaniem nie ma szans. No a szkoda, bo tu czas leci bardzo szybko się choćby sprawa religii w szkołach. Doszła teraz, no ma być minister z lewicy, no to będzie wiadomo, że to będzie spór niekończący się, tylko Kościół się musi oczyścić, bo jeżeli stanie w prawdzie, a to co mu zrobią? Ale no będą zawsze wytykać, wy tu nas pouczacie, a u siebie macie grajdołek, tak, nieoczyszczony. No. Tam z tyłu jest.
No jest, oprócz tej sprawy historycznej, to jest jeszcze kwestia tego, że nadal na Ukrainie jest no, propagowany banderyzm, ponieważ nawet już podczas tego ostatniego strajku transportowców było takie rzucone hasło smert lachom.
Tak, znaczy to akurat było takie...
Nie, no,
ale ma pan rację. Przede wszystkim od 20 lat, od tak zwanej pomarańczowej rewolucji, akurat miałem...
Dodam, tu znana gimnastyczka też...
Tak,
mówi,
tak.
Tego narodu,
znaczy ja powiem panu, skąd się to bierze. To jest ładowane łopatą do głowy młodemu pokoleniu tam, od 20 lat. Ja byłem 20 lat temu, w 2004 roku na Majdanie, przez przypadek, bo też zajmowałem się pomocą humanitarną dla dzieci niewidomych na terenie Ukrainy. Zresztą robimy to jako fundacja do dnia dzisiejszego, więc tutaj... W pełni popieram tą działalność humanitarną i miałem okazję być na Majdanie i widziałem to, też mnie to ujęło, tak, śpiewali tam bohato nas, czyli mnogo, te flagi pomarańczowe Unii Europejskiej i tak dalej, pan Wiktor Juszczenko, pani Julia Tymoszenko, no wydawało się, że rzeczywiście to jest zmiana. Ale co było? To, że oligarchowie się pozamieniali miejscami, Tymoszenko skoczył do gardła tej pani Julii, znaczy Juszczenko, Tymoszenko do gardła, tamten inny komuś innemu do gardła. Jak ludzie byli biedni, tak oligarchowie dalej byli. To nie była zmiana strukturalna, ale jeszcze gorsza rzecz nastąpiła. Juszczenko zaczął budować tożsamość ukraińską na kulcie zbrodniarzy. I to później szło już jak po równi pochyłej. Zakazanie pochówku ofiar, później opluwanie rodzin, że to ruscy agenci, zdrajcy i tak dalej. No i dzisiaj się nawet nie ma co dziwić 20-letniej Ukraińce, że ona mówi, że nienawidzi Polaków. Tylko, że gdyby rząd polski mówił tak, my pomagamy, ale wy musicie się zgodzić na ekshumację, a to byłoby inaczej. Ale tu nie ma, tu jest, idzie wszystko. No, słyszałem wypowiedź też polityka, nazwijmy, ustępującej formacji obecnie, który mówi, że strajk polskich przedsiębiorców na granicy szkodzi interesom Ukrainy. Tylko, że minister polski jest od dbania o interesy polskie, a nie obcego państwa, bo po tamtej stronie oni dbają. No nieraz jak dochodzi do sporu, bo to jest normalne, że dochodzi do sporu. Ja akurat śledzę na bieżąco, jak to wygląda na granicy. No polega to na nieuczciwości. Zresztą nawet ci wolontariusze z naszej fundacji jadą tam za granicę, pomagają i mówi, że to idzie na bazar, na handel. To, jaka jest kontrola nad tą humanitarną? A równocześnie tłumy młodych Ukraińców uciekają z Ukrainy, nie chcą walczyć, do rzeczy podało. 650 tysięcy młodych ludzi w wieku poborowym uciekło z Ukrainy. Większość do Polski. No to nie są uchodźcy. Nasza fundacja prowadzi ośrodek, znaczy pomaga, bo prowadzi to małżeństwo. Ośrodek dla uchodźców z Ukrainy Wschodniej, którzy wszystko stracili. A to proszę bardzo, to są uchodźcy, trzeba im pomóc, jak dzisiaj w Ewangelii było. Ale nie młodzi ludzie, którzy uciekają i handlują. To nie są uchodźcy, a u nas każdy jest traktowany, przyjeżdżaj do Polski, dostaje socjal, i wiele innych rzeczy. No, no jeszcze się niestety na Ukrainie będzie wiele rzeczy negatywnych działo, bo ten obraz Ukrainy jako tej, która walczy za Europę, jest fałszywy, bo oni walczą w swoich interesach, a nie to, żeby Polska czy tam Portugalia była w lepszej ochronie. Tak, proszę, proszę.
Dyplomacji, w okresie Królestwa Polskiego przed rozbiorami Ormianie służyli jako dyplomaci.
Tak
z Iranem. Może gdyby to odrodzić, to by ta nasza dyplomacja wyglądała.
Ja wiem, tylko przepraszam, że uśmiechnąłem. Ja myślę, że polska dyplomacja wszystkim powinna się odrodzić i bronić praw polskich. A później to wszystko byłoby w porządku.
I ostatnie.
No, proszę.
Ja mam takie pytanie o kościele.
Proszę.
Czy zdaniem księdza jest coś takiego jak specyfika kościoła krakowskiego?
No bo mój kolega... Tak, mój
kolega... To jest trochę inaczej niż u nas i nie wiem, na czym to polega.
Ja powiem tak. Mój kolega, bardzo dobry, poznamy się z dawnych lat, Jan Rokita, no teraz już nie jest politykiem, więc łatwiej mi mówi, bo już wszystkie partie zaliczył i w końcu mieszka w Bieszczadach. Ukuł takie określenie Kościół Łagiewnicki i Kościół Toruński. A skąd się to wzięło? Bo mało kto w ogóle pamięta, skąd się to wzięło. W 2005 roku Platforma przegrała wybory, tak? To było zresztą tuż po śmierci Jana Pawła i po kiedy kardynał Dziwisz już był w Krakowie. I oni przegrali wybory, a nie było co, nikt nie ukrywał tego, że kardynał i inni sympatyzowali z Platformą. Z tym, że ta Platforma 20 lat temu była inna niż obecnie, ale to nie w tym jest rzecz. I wtedy wpadli na pomysł, że będą rekolekcje dla posłów Platformy. Księża się zastanawiali nagle, dlaczego rekolekcje dla jednej partii, no ale doszli do wniosku, że w myśl Ewangelii nie zdrowym, ale chorym potrzeba lekarza. No więc będą dla tych jednych. Ale do czego nawiązuję? Że wtedy Jan Rokita, będący w Platformie, powiedział to publicznie, co podchwycili wszyscy inni, że jest kościół łagiewnicki, czyli związany z Rydzykiem, czyli z PiS-em i kościół, odwrotnie, tak, dobrze. Jak tu nagrywacie i pójdzie do Radia Maria, to muszę się poprawić, że jest odwrotnie. No i tak było. Moim zdaniem to była taka, wtedy może było to jakieś uzasadnienie. Nie ma kościoła podzielonego. Ja bym powiedział, że kościół jest inaczej podzielony. Kościół nawet niewiekowo jest podzielony. Kościół jest podzielony na tych, co chcą służyć kościołowi i jednak widzą zmiany społeczne i chcą to dostosować, ale równocześnie oczyścić przeszłość. A jest część ludzi, która blokuje odgórnie, żeby tych zmian nie było i żeby nie doszło do oczyszczenia kościoła. I to jest już moim zdaniem sprawa zmiany nie tyle pokolenia, co zmiany mentalności. I to nie jest tak, że kościół krakowski różni się od kościoła poznańskiego, bo musiałbym tu przytoczyć różne przypadki, że nie jest tak, że jak blokują, to wszyscy blokują i nie ma tu różnicy. I czy dzieje się winy? Jest specyfika społeczna. Nie wiem, czy państwo to tak dostrzegacie, ale do dzisiaj są podziały po dawnych zaborach społecznych. 100 lat minęło i jest oczywiście specyfika. No jest, jeszcze powiem tak żartobliwie, żeby tak miło trochę powiedzieć, gdzie jest najdłuższa ławka, bo a propos kościoła krakowskiego i także a propos Wadowic. No już zdradziłem. Gdzie jest najdłuższa ławka szkolna? No odpowiedź jest w Wadowicach, bo 2000 mieszkańców Wadowic twierdzi, że siedziało w jednej ławce z papieżem. I to jest specyfika Krakowa, czyli wszyscy są najlepszymi przyjaciółmi papieża, byli chrzczeni, bierzmowani, nawet jak się jeszcze nie urodzili, to jeszcze już papież ich tam ochrzcił, są za młodzi. Każdy był najlepszy, ale to jest takie żartobliwe. Moim zdaniem te duże ośrodki katolickie, bo mówię tu nie o aglomeracjach, jak uważam Poznań, jak Warszawa, Kraków, Gniezno, to są jednak takie centra też duchowe i które no, mają swoją specyfikę, dlatego że tu chrześcijaństwo zawsze było silne. Nawet w czasach komuny i nawet w czasach zaborów. I to powoduje, że jest jakaś różnica. Ale nie znaczy, że coś jest lepsze czy gorsze, tylko że te różnice w naturalny sposób są. Może zakończymy jakąś anegdotką, tak? No więc ja powiem taką anegdotkę, wrócę jednak do spraw naszych... Czy ma być anegdotka z zakresu lustracji, czy osób niepełnosprawnych intelektualnie? Bo znam dwie.
Obie.
Ale jak ma być jedna, to ta druga.
Dobrze, no niech będą obie. To postaram się krótko. Że pierwsza, to znaczy to wynika z pewnej specyfiki osób, znaczy tej posługi, że osoby z tą niepełnosprawnością są bardzo życzliwe, empatyczne, byśmy powiedzieli tak. Ja byłem kiedyś tam, leżałem chory. Fundacja wtedy miała takie ogromne problemy finansowe, no bo jak zwykle brakowało pieniędzy na wszystko. No i jeden z naszych podopiecznych miał pod opieką bibliotekę, bardzo dobrze pisał i czytał. No i przyszedł do mnie, czy mi przynieść jakąś książkę do poduszki. A ja byłem zachrypiony, no miałem zwolnienie i tak dalej. No ja mu tak powiedziałem żartem, mówię, wiesz, przynieś mi coś o napadach na bank, bo tu pieniędzy nie mamy i tak dalej. No więc on przeglądał całą bibliotekę, nic nie znalazł. Poszedł do sąsiedniej wioski do ruchu i mówi tak, proszę panią, bo tu ksiądz planuje napad na bank. Niech pani mi coś sprzeda. I ona mu sprzedała takie pismo Skandale. Ja przez pół roku nie mogłem się pokazać, bo ta pani umierała ze śmiechu. No, a druga taka sprawa lustracyjna, co pokazuje, że to nie jest tak, że każdy musiał się złamać, że każdy ulegał, że często księża jednak byli bystrzejsi od tych agentów i tak dalej. Nie żyje ten ksiądz, ale jest w mojej książce opisany jako przypadek, gdzie się nie dał zwerbować. Polegało to na tym, że wracał z odpustu. No wiadomo, na tym odpuście tam koniakiem poczęstowali, jechał maluchem, złapali go na to, że jest jak to się mówi, pod wpływem. No i wezwali go na komendę, no i jak diabeł, oddamy księdzu ten dowód rejestracyjny, a ksiądz podpisze dokument. No on się tak zżymał, że się musi zastanowić, no i na drugi dzień z kolei, czy tam trzeci, ubek do niego przyszedł, no bo widział, że jest już jakiś wędka, może się co pociągnie. No i tam ksiądz go zaprosił. Aha, jeszcze było tak, że esbecja miała taki zwyczaj, że jak, to też takie trochę jednak bardzo psychologiczne, ale negatywnie, że jak wiedzieli, że ktoś ma problemy jakieś z alkoholem, to przynosili specjalnie alkohol, żeby no po prostu skusić, tak? No więc tutaj, i tam jest cały raport w IPN-ie w krakowskim z tego, no że on poszedł i przyniósł alkohol, ale też tam było napisane, że koniak, bo księża piją koniak. No jakby ktoś nie wiedział, co proboszcz. Ja piję, ale tylko ormiański. Śmieję się. To, ale właśnie tak było, że jednak ksiądz czyściochy nie pije, no to księdzu koniak. I on wziął pieniądze z do Peweksu, bo to można było kupić, oczywiście jest pokwitowanie. Kupił w Peweksie i do proboszcza na plewanie. No i oczywiście proboszcz to odkręcił, tam zaczęli pić. No i chodziło o nawiązanie tak zwanego dialogu operacyjnego. Czyli po prostu rozwinąć sprawę. No i ten dialog operacyjny dobrze się rozwijał. No i ten pisze, że miał też w teczce wiśniówkę, którą kupił na własną konsumpcję, więc już nie za pieniądze rządowe, tylko dla siebie. No więc otworzył tą wiśniówkę, no i dialog, dialog operacyjny dalej się dobrze rozwijał. No i później Esbek pisze, że ksiądz poszedł na zaplecze i przyniósł 5 butelek wina amszalnego. I na tym raport się urwał. Oczywiście ksiądz się nie zwerbował, nie został zwerbowany. Jak Zagłoba wyszedł z tej sprawy, ja tylko pokazuję, że ktoś, kto nawet miał jakieś tam... wpadkę, jak potrafił, jak był, jakby to było lojalny, to on różnymi metodami mógł z tego wyjść. Ale ten raport jest, no, ja jestem tylko ciekaw, co on tam napisał po tych 5 butelkach, ale więcej nie było.
Bardzo dziękujemy księdzu Tadeuszowi. Za... mieli możliwość tak podejść.
Ja się może tylko powiem o tych książkach, tak? Pierwsza to jest wznowienie mojej książki Na ścieżkach historii, gdzie piszę też o Polakach, nie tylko na Kresach Wschodnich, bo to jest główny taki leitmotiv, ale piszę o Ormianach, o polskich Ormianach. Piszę też takie ciekawe rzeczy, bo według mnie ciekawe, o Polakach, którzy osiedlili się po jeszcze w czasach zaboru w Argentynie, w Brazylii. Ta książka wszystkim ma za cel pokazać, jak ta polskość w różnych wydaniach, czy to były Kresy, czy to były Brazylia, jak to w ogóle funkcjonowało i dlaczego ci ludzie byli do tego przywiązani. Druga książka to są pamiętniki już niestety nieżyjącej osoby, które spisałem pani Rosalii Fernandez od Podola do Pokucia. To jest też taka ciekawa rzecz. Ja tą panią poznałem w Paryżu. Ona mieszkała ostatnie 70 lat w Paryżu. Już czytała po polsku, ale nie pisała. I ona przyszła do mnie i mówi po spotkaniu, że chciałaby te swoje... przeszła niesamowicie ciekawe wydarzenia w czasie wojny. Została uratowana z ludobójstwa. Że ona by to chętnie... chciała upamiętnić, no ale nie pisze już po polsku. No ja jej powiedziałem, to niech pani to nagra. No i rzeczywiście nagrała tych kaset nieprawdopodobną ilość. Później zatrudniła 2 studentki Polki. W zamian za mieszkanie one to spisały. Co było ciekawe, że ta pani Rosalia niesamowicie pamiętała dzieciństwo. Wierszyki, piosenki, różne anegdotki, historie, ale była też żywym świadkiem tam mordowania Polaków czy Żydów. Zresztą uratował ją taki żołnierz niemiecki z Alzacji, bo to też taka ciekawa historia z tą Alzacją. I ona to wszystko pamiętała. Ja w ogóle byłem szokowany, że można tak pamiętać tą młodość. Ale jak przechodziła na sprawy współczesne, to już mówiła po francusku. Jak ja do niej przyjeżdżałem, bo tam przez kilka dni, no to akurat był tam Macron wybrany na którąś kadencję, więc jak przychodziła, to przez pół godziny kleła na Macrona, ale po francusku, więc nie czułem się zgorszony, bo nie rozumiałem co drugiego słowa. A później i o współczesności, już o mężu, o tym, to już mówiła po francusku. Jak wspominała Kresy, momentalnie przychodziła na język polski. Co więcej, no, to jest takie bardzo dla mnie ciekawe od strony ludzkiej, jak u ludzi żyjących na emigracji 70 lat w nich to wszystko tkwi. Jak oni to niesamowicie, masę zdjęć miała, różnych tych historii, to jest, ja też zachęcam wszystkich pisać pamiętniki, tak? Bo one są takim najlepszym jakby... takim zwierciadłem, przez którą widać całą historię. Bo jak się pisze historię, no to pisze się te daty, rozdziały i tak dalej. A jak ktoś wspomina, no to opisuje to, co widział, to, co słyszał, to, co sam doświadczył. No, osobną sprawę to jest Alzacja. Z specjalnie później pojechałem do Alzacji, coś tam z historii wiedziałem, ale do tego stopnia, że Alzaczycy no raz byli w wojsku francuskim, drugi raz niemieckim, później w domu francuskim. Nawet w Strasburgu widziałem jedyny taki pomnik w Europie przynajmniej, matka Alzatka, no bo wiadomo, pokazują takie pomniki często jak Pieta, że matka, postać matki, kobiety trzyma syna w mundurze, który zginął. Bo to jest bardzo częsty motyw w różnych tego typu upamiętnieniach. No więc w Strasburgu, jak ktoś będzie tam, zostanie jakimś posłem czy ministrem, to proszę zobaczyć, że na głównym rondzie jest podobizna matki Alzatki z dwoma synami. Jeden jest w mundurze francuskim, a drugi w niemieckim. I to pokazuje też niesamowitą rzecz, jak ci ludzie znaleźli się w tej kieracie historii. Raz byli Francuzami, raz Niemcami. Myślę, że w Poznaniu, w Wielkopolsce też to było. Na Kresach też to było. Więc myślę, że od tej strony to jest ciekawe. To tyle.
Bardzo dziękuję. Może na koniec mówmy modlitwę pańską za Kościół. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Amen.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, niech spocznie na was, na waszych rodzinach, na całej tutejszej parafii, na wszystkich, którzy tworzą Kościół katolicki w Polsce. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Święty bracie Albercie,
módl się za nami.
Tu są książki, można podejść, jakby łączyć.
Trzyma po, można do domu.